Przed laty, kiedy żył jeszcze mój tata, pewnego razu puściłem jakieś pieśni, w których śpiewano Alleluja. I tata powiedział, to nie jest ten czas, bo to na Wielkanoc się śpiewa Alleluja. Chodzi o to, że w naszym kraju tak tradycyjnie się podchodzi do kwestii zmartwychwstania i pewnych wydarzeń. Przebiega wszystko według roku kościelnego, czyli obchodzi się pierw narodziny Pana Jezusa w grudniu. Później się żyje Jego śmiercią w Wielki Piątek, a później zmartwychwstaniem na Wielkanoc. I tak przebiega to w duchu roku kościelnego. I czasami niektóre osoby, tak jak mój świętej pamięci tatuś, kojarzą z danym okresem, czy z danym dniem, czy z danym świętem pewne prawdy, pewne nauki Ewangelii. Ale ja mam takie zrozumienie, myślę, że zgodzicie się z tym, że kwestią śmierci i zmartwychwstania Chrystusa chrześcijanin żyje na co dzień. I ja chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat: Chrystus zmartwychwstał i co z tego wynika? I tutaj byśmy omówili kilka fragmentów z Ewangelii według Łukasza zwłaszcza, ale na razie przeczytajmy sobie pewien odcinek, żeby po prostu zapoznać się z tym, jakie było tło tego zmartwychwstania. Czytamy już w 23 rozdziale Ewangelii według Łukasza od 50 wersetu. A oto mąż imieniem Józef, człowiek rady, mąż dobry i sprawiedliwy z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. I zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś, przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczywały według przykazania. Więc widzimy, że byli ludzie za czasów Pana Jezusa, którzy nie utożsamiali się z tym, co z Nim zrobiono. Był wśród nich taki dostojnik, członek Rady Najwyższej, Sanhedrynu, Najwyższego Sądu Żydowskiego, który także oczekiwał Królestwa Bożego, które już w osobie Jezusa Chrystusa nadeszło, ale ono nadejdzie w pełni w czasach ostatecznych. I on zadbał o pogrzeb należyty Pana Jezusa, pochówek, i także kobiety wierzące, które kochały Zbawiciela, także się o to postarały. Warto zapamiętać jeden szczegół, że jedynie wstępnie to zrobiły, a ponieważ nastawał szabat, a według kalendarza żydowskiego, który jest kalendarzem księżycowym, liczy się dany dzień od zachodu słońca dnia poprzedniego w naszym znaczeniu, czyli w piątek, już po zachodzie słońca, już zaczyna się szabat. I one, ponieważ były wiernymi prawu mojżeszowemu, jak je nazywamy, czy też prawu Bożemu, przez szabat odpoczywały, nie dopełniły wszystkich obowiązków wobec ciała Pana Jezusa. Chciały to zrobić w niedzielę, która u Żydów nie była siódmym dniem tygodnia, ale pierwszym. I czytamy dalej, zobaczmy, od pierwszego wersetu, 24 rozdział. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosło o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela, wczesnym rankiem, to czas, w którym już grób jest pusty. Przychodzą te kobiety troskliwe, które jednocześnie były wiernymi wyznawczyniami wiary Starego Przymierza. Uszanowały szabat, tak? I przychodzą w niedzielę, chcą zadbać o godniejsze, można powiedzieć, przygotowanie ciała Chrystusa, aby mogło w godnych warunkach być pochowane, ale okazuje się, że ktoś ich uprzedził, że grób jest pusty, nie znalazły tego ciała, spotykają dwóch aniołów i oni zadają pytanie, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? To jest dobre pytanie. Kiedy kilka lat temu zmarła nasza przyjaciółka, siostra Wanda z Warszawy, usłyszałem na cmentarzu taką informację podczas kazania pogrzebowego, że najlepsza nowina w historii ludzkości była wypowiedziana na cmentarzu. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Przypomnieli też aniołowie, że Syn Człowieczy miał być wydany w ręce grzesznych ludzi, ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać z martwych. I one sobie to przypomniały, powiadomiły apostołów, zauważmy, że tu nie jest napisane 12, ale 11, bo Judasz już nie żył, popełnił samobójstwo jako zdrajca. I zobaczmy, jak Słowo Boże mówi o apostołach. Czy wypowiada się pochlebnie o ich głębokiej wierze w zmartwychwstanie? Nie. Czytamy, że słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Wiemy, że w historii chrześcijaństwa pisano różne żywoty świętych i często one były upiększone. Wiemy, że też historie różnych narodów są tak opisane, że są pominięte wszelkie jakieś wady, problemy, jakieś niezaciekawe fakty z życia ludzi, którzy są opisywani. A tutaj czytamy, że apostołowie nie okazali wiary w świadectwo kobiet. Nie uwierzyli w zmartwychwstanie. Widzimy, jak Słowo Boże jest prawdziwe, jak jest godne zaufania, że nie upiększa pewnych faktów, że podaje prawdę. Czytamy dalej interesującą historię. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden imieniem Kleopas rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy Jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż On żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. Co widzimy w tym fragmencie? Pan Jezus, nierozpoznany przez dwóch uczniów, to uczniowie spoza grona apostołów, spoza grona tych 11, którzy zostali. No oni są przygnębieni, rozmawiają ze sobą. Uważali Pana Jezusa za mocnego proroka, który zarówno w czynach, jak i słowach był świadectwem wobec Boga i ludzi. Ubolewali nad tym, że został wykonany na nim wyrok śmierci i wyrazili przekonanie, które miało prawdopodobnie większość uczniów Jezusa w tamtym czasie, że Izrael przez tego Mesjasza będzie wybawiony, że pobici zostaną pokonani poganie, zwłaszcza Rzymianie, którzy okupowali ziemię izraelską i Izrael będzie triumfującym narodem na czele z Mesjaszem. Takie mieli swoje wyobrażenia. Ale są zakłopotani, bo mówią, że jest pusty grób, że kobiety twierdzą, że aniołowie im objawili, iż tego Pana Jezusa nie ma już w grobie. No i nie wiedzą za bardzo, co o tym myśleć. Czy nie widzimy tutaj, że nie umieli powiązać pewnych faktów biblijnych, że ich umysły nie były jeszcze przygotowane na przyjęcie prawdy o Mesjaszu? I zobaczmy, jak Chrystus do nich się odnosi od wersetu 25. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Jak widzimy, Pan Jezus ich zganił, że byli na tyle nierozumni, że nie uwierzyli we wszystko, co zapowiedzieli prorocy. Prorocy zapowiadali, owszem, triumfującego Mesjasza, który będzie królem, ale zwłaszcza 53 rozdział Księgi Izajasza zapowiadał, że Jahwe, Bóg, miał dotknąć karą za winę nas wszystkich właśnie Mesjasza. Że on miał być zbity, że miał być po prostu udręczony i że my wszyscy zbłądziliśmy jak owce, każdy na swoją drogę, a Bóg dotknął go karą za winy nas wszystkich. I on miał umrzeć, na śmierć wydać swoją duszę, a potem ujrzeć potomstwo w postaci ludzi zbawionych. Czyli co? Musiał umrzeć i zmartwychwstać. Bo jak można umrzeć, wydać swoją duszę na śmierć, a potem widzieć potomstwo? Więc te prawdy były. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz, o której może nie wszyscy wiedzą. Że 53 rozdział jest zakazany u Żydów. Mają w swoich Bibliach Starego Testamentu, bo oni Nowego Testamentu niewierzący Żydzi, nienawróceni nie uznają. Natomiast w synagogach w ogóle nie czyta się 53 rozdziału. Jest taki filmik na YouTube, można zobaczyć, jak taki kaznodzieja, ewangelista chodzi po ulicach Izraela i przytacza Żydom Izajasza 53 rozdział. Większość nie słyszała go i pyta, o kogo tu chodzi. I wszyscy jednogłośnie mówią, że tu chodzi o Jezusa Chrystusa, bo oni nie wierzą, że Jezus jest Mesjaszem, że chodzi o Jezusa z Nazaretu. Więc po prostu widzimy, że uczniowie ci też nie mieli jakoś takiego skupienia się na całej prawdzie biblijnej. Wybiórczo traktowali to i według tego, co mi wiadomo, większość Żydów nie uważała, że potrzebują nawrócenia i zbawienia. Uważali, że ponieważ są potomkami Abrahama, to jakby z automatu zasługują na zbawienie, a poganie na potępienie. Chyba, że jacyś też przyjmą wiarę izraelską, wiarę mojżeszową. I oni uważali, że Mesjasz będzie współczujący dla Izraela, ale nie widzieli potrzeby zadośćuczynienia za ich grzechy przez Mesjasza. Nie czuli takiej potrzeby. Czuli raczej potrzebę, żeby on im współczuł, ich wybawił i dał im przodujące miejsce na świecie, przywrócił im jeszcze większą świetność niż mieli za Dawida, żeby podbił wszystkie narody i żeby Izrael był wiodącym państwem na świecie. Więc takie mieli swoje wyobrażenia. I ten Mesjasz, który umarł, jakoś nie pasował do tych koncepcji. I dlatego Pan Jezus od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał im to, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Oni go zaprosili, żeby z nimi pozostał, bo już wieczór się zbliżał. I występuje tu takie piękne semickie określenie, dzień się już nachylił. takie bardzo poetyckie, ale bardzo ładne. Dzień się nachylił, czyli dzień zmierza ku końcowi. I widzimy, że oni go poznają po pewnym geście, łamania chleba. Co to znaczy? Czy brali udział w ostatniej wieczerzy? Nie. W ostatniej wieczerzy brali udział tylko apostołowie. Ale być może ci dwaj uczniowie byli świadkami, jak Pan Jezus przy innej okazji łamał chleb, a wiadomo, że tamten chleb był kruchy i jego łamano. Możliwe, że byli świadkami jednego z cudów rozmnożenia chleba i widzieli te gesty Chrystusa i po tym geście rąk charakterystycznym dla Niego poznali Go. I przychodzą do apostołów, opowiadają im o tym wszystkim. Teraz już zaczynają to wszystko rozumieć. Wtedy Go poznali, ale On znikł sprzed ich oczu, to znaczy, że miał nadprzyrodzone właściwości Jego ciało. I teraz czytamy, co się dzieje dalej od 36 wersetu. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Widzimy tutaj charakterystyczną rzecz, że Chrystus nie zmartwychwstał jako niewidzialna osoba duchowa, tak jak twierdzą świadkowie Jehowy i inne ugrupowania pochodzące od Russella. On zmartwychwstał w ciele, w którym umarł, dlatego grób był pusty, z tym, że wyniesionym do chwały. Ale nadal element fizyczny w nim jest, ponieważ mógł pozwolić im dotykać siebie, czyli był namacalny, a ponadto spożył posiłek. Co świadczy o tym, że ciało zmartwychwstałe ma nie tylko wymiar duchowy, ale i fizyczny. Także nie jest to dusza jakaś nieśmiertelna, to jest cały człowiek, który będzie funkcjonował. I teraz czytamy dalej od 44 wersetu. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Czego się uczymy z tego fragmentu całego? Na pewno jednej ważnej rzeczy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał w tym samym ciele, lecz wyniesionym do chwały. List do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset zapowiada, że nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do chwalebnego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Czyli Chrystus zmartwychwstał w ciele wyniesionym do chwały. To było to samo ciało, które zostało złożone do grobu, tylko wyniesione do chwały niebiańskiej. I Pan Jezus przy pewnej okazji powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni wzniosę. Chodziło o świątynię Jego ciała, nie chodziło o tą fizyczną świątynię izraelską. To jest opisane w Ewangelii Jana, 2 rozdział 19-22. Tam jest skomentowane, że mówił o świątyni swojego ciała. A zatem Chrystus powstał w ciele. Pusty grób to najważniejszy argument na rzecz prawdziwości chrześcijaństwa. I co musimy wiedzieć? Że zbawienie nie polega jedynie na życiu wiecznym bez cielesnej duszy. Coś takiego głosi hinduizm, buddyzm, coś takiego głosiła filozofia grecka. Według Słowa Bożego cały człowiek ma być zbawiony, duch, dusza i ciało. Zobaczmy do pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli cały człowiek, jego duch, dusza i ciało ma być zbawiony, kiedy Pan Jezus powróci. I mamy już teraz dbać o czystość tych naszych ciał, tego naszego ducha i duszy. List do Rzymian pokazuje, że celem naszego zbawienia jest także odkupienie naszego ciała. 8 rozdział, werset 23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Bóg nie jest przeciwny materii. To gnoza, fałszywa nauka, bardzo groźna dla chrześcijaństwa z pierwszych wieków, głosiła, że wszelka materia kryje w sobie zło, że materialne rzeczy są złe. Jedni członkowie sekt gnostyckich odrzucali nawet małżeństwo i spożywanie mięsa. Mówili, że to jest niedobre, bo to jest przyziemne. I zabraniali wszystkim członkom zawierania związków małżeńskich, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 1. Tacy byli gnostycy. A inni mówili, skoro materialny świat jest zły, to możemy grzeszyć ile wlezie, bo to i tak nie ma znaczenia. I po prostu to była taka groźna herezja w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Tymczasem Bóg nie jest przeciwny materialnemu światu. On chce go odnowić. Ma być nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. Wiadomo, że ten stary świat jest skażony grzechem, złem, cierpieniem, chorobami, ale ma być nowe niebo i nowa ziemia, gdzie nie wstąpi to na myśl nikomu, żeby wspominać rzeczy przeszłe, jak mówi 65 rozdział Księgi Izajasza. Tak wielka będzie radość ludzi zbawionych. I właśnie gnoza głosiła, że zły demiurg, zły taki stwórca stworzył świat materialny. Jest to oczywiście nieprawda. To dobry Bóg stworzył i właśnie Pan Jezus wraz z Nim i z Duch Święty stworzyli wspólnie ten świat i pragną odkupienia również naszego ciała. Czego się jeszcze uczymy? Uczymy się tego z tej prawdy z 24 rozdziału Ewangelii według Łukasza, i otoczenia w postaci poprzednich wersetów, że chrześcijaństwo nie jest czymś zupełnie nowym, oderwanym od wiary Starego Przymierza. Jest jego wypełnieniem. Na życiu, na służbie, na śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa wypełniły się liczne proroctwa Starego Testamentu. Przypomnę, o czym czytamy. 24 rozdział, werset 27. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I dalej, 44. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie, czyli to po staropolsku, czyli w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Jakie pisma? Pisma Nowego Testamentu? Ich jeszcze nie było. Pisma hebrajskie, pisma Starego Przymierza. Więc Nowe Przymierze jest wypełnieniem Starego. Chrystus nie przyszedł znieść tych przykazań, bo niektórzy chrześcijanie wierzą w taki mit, że Chrystus był takim rewolucjonistą, przyszedł obalić całe prawo. Nie, On przyszedł je wypełnić. On je wypełnił przede wszystkim doskonałym posłuszeństwem, jakie nie było udziałem żadnego człowieka, oraz obrazy i zapowiedzi Starego Przymierza spełniły się na nim doskonale. I pierwsi wierzący w Mesjasza to Żydzi wiernie przestrzegający Tory, czyli prawa mojżeszowego. Jak czytaliśmy już o kobietach, które przez szabat odpoczywały według przykazania, tuż przed ostatni werset 23 rozdziału. A poza tym czytamy w wersecie 52 i 53, 24 rozdziału, że wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Czyli wrócili do głównego ośrodka wielbienia Boga w Izraelu, a konkretnie tutaj w Judei, i wielbili Boga jeszcze w żydowskiej świątyni przez dłuższy czas, póki nie nastąpił taki rozdział, póki nie nastąpiły prześladowania. Więc to byli ludzie, którzy wyrośli z wiary Starego Przymierza. I Mesjasz nie był kimś obcym, jakimś pogańskim dziwolągiem, który w ogóle nie pasował do tego. On był dokładnie wpisany w tamto. Kiedyś mój taki dobry znajomy napisał na Facebooku, że Chrystus łamał szabat. To jest nieprawda. On nigdy nie złamał szabatu. On nigdy najmniejszego przykazania ze Starego Przymierza nie złamał. On jedynie nie zgadzał się z wykładniami faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy stworzyli tak zwane ogrodzenie dla prawa, różne dziwne przepisy, a nawet je przekręcali i wypaczali. On nie mógłby być naszym Zbawicielem, gdyby nie wypełnił dokładnie prawa, bo byłby grzesznikiem wtedy. On nie był grzesznikiem, on był bez grzechu. Według prawa nie można by było mu nic zarzucić. Według tradycji starszych mogli mu coś zarzucić, bo te tradycje już były niebiblijne, bo pojawił się judaizm rabiniczny, wypaczony już wtedy, już dłuższy czas on funkcjonował. Dlatego co możemy sobie powiedzieć o naszym stosunku do Izraela i do prawa mojżeszowego? Na pewno jest taka herezja, która się nazywa antynomizm. Anti to znaczy przeciw, nomos prawo. Antynomizm głosi, że w ogóle chrześcijaninowi żadne przykazania nie są potrzebne, żadne prawo nie jest potrzebne. A tymczasem zobaczmy, co apostoł Paweł, który głosił łaskę, mówi o prawie w liście do Rzymian 7, rozdział 7 i 12 werset. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. I werset 12, tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Zatem apostołowie szanowali prawo, tak jak ich mistrz. Jedynie z czym się nie zgadzali, że prawo jest metodą zbawienia. Prawo nie jest metodą zbawienia. Przykazania i przestrzeganie ich są następstwem otrzymania łaski. I człowiek w Duchu Bożym jest w stanie spełniać Boże wymagania. Jak czytamy w 8 rozdziale, wersecie 4, aby słuszne żądania zakonu wypełniły się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. A jak ustosunkować się do obecnego judaizmu? Jan Paweł II w takiej może i dobrej wierze, ale się głęboko pomylił, nazywając współczesny judaizm, że to są nasi starsi bracia w wierze. Przede wszystkim to oni są w głębokiej niewierze, bo większość z nich nie wierzy w ogóle w Jezusa jako Mesjasza. Wyznawców oczywiście mówię różnych form judaizmu, bo jest judaizm ortodoksyjny, reformowany. Także żadna forma judaizmu nie wierzy w Jezusa jako Mesjasza. Poszczególni może przywódcy tak się skłaniają ku temu. Natomiast tak jak rabin Kaduri przed śmiercią zostawił kopertę i w kopercie napisał, że to Jeszua jest Mesjaszem. I po śmierci to odkryli. Także poszczególni się skłaniają. Więc na pewno nie są to bracia w wierze, bo oni są w niewierze i to uparci są, nie chcą uwierzyć. Z tym, że dzięki Bogu Bóg ich kruszy i coraz więcej z nich wierzy. Poza tym nie są to starsi bracia. Dlaczego? Judaizm współczesny nie jest tą wiarą, która była za Eliasza, za Mojżesza, za Izajasza. To jest wypaczenie, które powstało w polemice z chrześcijaństwem i we wrogości do chrześcijaństwa. I to już jest przekręcona wiara Starego Przymierza, zmieniona. Tam są pewne elementy prawdy, na pewno, słuszne, ale jest to wiara zmieniona. Jest to wiara też szowinistyczna i nacjonalistyczna, taka bardzo przywiązana do narodu żydowskiego i też traktująca źle innych. Więc co możemy powiedzieć, że musimy być świadomi, że wyznawcy prawa mojżeszowego wśród naśladowców Chrystusa, którzy wiernie przestrzegali tego prawa, to nie byli zwolennicy wcale judaizmu rabinicznego. I dzisiaj, gdyby zestawić ze sobą Mojżesza, proroka Izajasza czy Eliasza z dzisiejszymi judaistami, to by oni w ogóle nie pasowali jedni do drugich. Także to nie są starsi bracia, w ogóle bracia to nie są, nie są w wierze, tylko w niewierze. Dlatego musimy być ostrożni w tym, żeby fascynować się współczesnym judaizmem. On jest pewnym odstępstwem. Natomiast na pewno grzechem byłoby lekceważenie prawa Bożego, które jest w Pięcioksięgu Mojżeszowym, Starego Testamentu, a także jakaś forma nienawiści, takiego szowinizmu w stosunku do narodu żydowskiego. Wiadomo, że część Żydów też jest niewierząca i oni robią złą robotę na świecie. Wiele osób takich wybitnych, które przyczyniają się do tworzenia nowego porządku świata, do wypaczania pewnych praw, to są nienawróceni Żydzi, nawet niewierzący w ich wiarę. Tak jak twórczynią ideologii gender była Żydówka. Sponsorem ruchu LGBT na świecie i różnych wywrotowych rzeczy jest finansista żydowski. Ale powinniśmy mimo wszystko być wolni od jakiejśkolwiek niechęci i pamiętać, że też coraz więcej Żydów się nawraca i wierzy w Pana Jezusa. Moim dobrym znajomym jest dr Arnold Fruchtenbaum, Żyd nawrócony, którego ojciec, ortodoksyjny Żyd, wygnał z domu jako nastolatka za to, że uwierzył w Pana Jezusa. I on nie ma wstępu do Izraela, bo tylu nawrócił Żydów do Zbawiciela, do Pana Jezusa. I ma misję pozyskującą do Pana Jezusa wielu Żydów i prowadzi szkolenia, wykłady, książki na ten temat, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. Także miałem okazję spotkać też innych Żydów wierzących w Pana Jezusa. Także są tacy. I powinniśmy być wolni od jakiejś niechęci. I musimy sobie uświadomić, czym jest antysemityzm. Antysemityzm to jest taka, w ogóle nienawiść do Żydów. Natomiast na pewno nie jest antysemityzmem powiedzenie, że akurat jakiś dany Żyd coś złego zrobił. Tak samo jak nie jest antypolonizmem stwierdzenie, że jakiś Polak coś złego zrobił, czy coś złego robi. Więc musimy tutaj być realistami, bo czasami w rękach niektórych Żydów jest to narzędzie prześladowania, tak, czy krytyki. Zarzuca się antysemityzm, gdy tylko ktoś powie, że jakiś Żyd coś złego zrobił. Więc tutaj musimy być zrównoważeni. Idźmy dalej, drodzy, nie zatrzymujmy się nad tym. Kolejna lekcja z 24 rozdziału to jest taka, że bez spotkania z żywym Chrystusem treść Pisma Świętego jest niezrozumiała i Biblia może stać się martwą literą, a nasze nadzieje mogą być płonne. Zobaczmy, uczniowie, dopóki Pan Jezus im nie wyłożył z Pism, jaki to ma sens, mieli błędne oczekiwania. Że Pan Jezus zaraz tu wybawi Izraela, pokona Rzymian i tak dalej. Kiedy otworzył im umysły, to oni byli dopiero w stanie, ci na przykład apostołowie jak Piotr, czy inni, czy ewangeliści jak Mateusz, czy Jan, właściwie powiązać pisma Starego Przymierza z życiem i działalnością Pana Jezusa, bo zrozumieli to. Dlatego także dzisiaj konieczne jest i niezbędne nawrócenie do Pana Jezusa, żeby mieć właściwe zrozumienie. Bo dzisiaj jest wielu ludzi, którzy mają zamiłowanie do Biblii, ale do Jezusa przyjść nie chcą. Pan Jezus powiedział, badacie Pismo, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. I jest wiele też ugrupowań religijnych, gdzie Pan Jezus jest poniżony. Gdzie on wcale nie jest Bogiem i oni uważają to za jak najbardziej słuszne. I nie oddają chwały Panu Jezusowi. A Pan Jezus zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, i ja dam wam ukojenie. I dopiero, kiedy przyjdziemy do Chrystusa, jak powiedział Paweł w drugim liście do Koryntian, kiedy nawrócą się do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Na umysłach wielu ludzi, nawet miłośników Biblii, różnego rodzaju badaczy Biblii jest zasłona. Bo nie przyjęli Pana Jezusa. Więc dopiero kiedy zwrócimy się do Pana Jezusa, Słowo Boże staje się żywe. Kolejna rzecz, której się uczymy, jednym z głównych celów istnienia Kościoła jest głoszenie dobrej nowiny. Bo jakie są cele w ogóle istnienia Kościoła? Przypomnijmy sobie. Pierwszy cel to uwielbianie Boga. Kościół ma uwielbiać Boga, Jezusa Chrystusa. Drugi cel to jest budowanie wierzących, przechowanie ich ku żywotowi wiecznemu przez karmienie ich wiary, opiekę nad nimi i pomocy potrzebującym. A trzeci cel, działalność na zewnątrz w postaci głoszenia dobrej nowiny, czyli po prostu te trzy cele to są główne cele istnienia Kościoła. Uwielbianie Boga, budowanie wierze wierzących, pomaganie potrzebującym i głoszenie Ewangelii. I tu Pan Jezus mówi o tym głoszeniu. Werset 47, że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie, czyli inaczej nawrócenie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Czyli głoszenie dobrej nowiny jest ważnym celem istnienia Kościoła, ale czy można to osiągnąć o własnych siłach? Nie. Pan Jezus mówi w wersecie 49, A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Chodzi o Ducha Świętego. Duch Święty miał im udostępnić tę moc. Czyli widzimy, że bez Ducha Świętego nie da się wykonać tego dzieła. I czasami zdarza się, że słyszymy, nawet w internecie można znaleźć takie formy kazań czy wykładów, bez ducha, martwe, po prostu takie jałowe. Ja kiedyś byłem na pewnym chrzcie, gdzie mówca mówił słuszne rzeczy, ale mówił tak jałowo, tak bez ducha, że wszyscy prawie zasypiali. Po nim dopiero wszedł inny mówca i ożywił towarzystwo. Sam widział, że to już wszystko ledwo siedzi. Bo po prostu ten człowiek mówił bez Ducha Bożego. Widocznie nie miał takiej relacji z Panem, żeby mówić z Ducha. I pierwszy list do Tesaloniczan mówi właśnie, że bez Ducha Świętego by nie uwierzyli Tesaloniczanie. Zobaczmy pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 4 i 5 werset. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Czyli Słowo Boże nie powinno tylko dojść w samym słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wtedy wykonuje swoją pracę należycie. Także widzimy, że następstwa i nauki płynące ze zmartwychwstania są cudowne i nasz Zbawiciel jest żywym Zbawicielem. Mówiliśmy tu w czasie modlitw przed kazaniem, jakie mamy potrzeby, czy dotyczące relacji naszych, czy dotyczące chorób, czy jakichś innych zmartwień. Uwierzmy całym sercem, że jest moc zmartwychwstałego Chrystusa i jest moc Ducha Świętego, i Bóg jest w stanie nam udzielić mocy do pokonania wszelkiej trudności, jaka tylko jest. A jeżeli przyjdzie nam coś trudnego znosić dłuższy czas, udzieli nam mocy, żebyśmy to dzielnie znieśli. Także zaufajmy mocy zmartwychwstania. Zaufajmy żywemu Zbawicielowi i pamiętajmy, grób jest pusty. Pan Jezus żyje. Chwała Bogu. Amen.